To jest podcast Łeb Pomysłu.
Zapraszamy.
Dzień dobry, witamy w odcinku pierwszym podcastu Łeb Pomysłów w naszym studio Maryla Wojtyszyn
i Franek Pozarzycki.
Ostatnimi czasy bardzo głośno jest o filmie To. Jest on bardzo popularny w kinach. My nie inaczej postanowiliśmy ten film obejrzeć.
Tak jest.
Postanowiliśmy coś o nim powiedzieć, ale oczywiście, żeby mieć szerszy kontekst i żeby móc przedstawić więcej ciekawostek, obejrzeliśmy też film z 1990 roku. Niestety nie udało nam się przeczytać książki, ponieważ jest tak długa, że jakbyśmy ją zaczęli czytać, to prawdopodobnie ten odcinek ukazałby się jakoś w grudniu, a wtedy nie miałby większego sensu. W związku z czym nie możemy się doczekać tego, aż zobaczycie, usłyszycie nasz odcinek. Jesteśmy, wydaje mi się, drugim podcastem w Polsce, który robi odcinek na ten temat. Mam nadzieję, że tak jest, chociaż szkoda, że nie jesteśmy pierwsi. Zapraszamy.
Dobrze, także film, który ukazał się niedawno w tym roku, jest to remake filmu, tak jak już Franek wcześniej powiedział, z 1990 roku, czyli sprzed 27 lat, co jest w sumie całkiem istotne w kontekście historii tej opowieści. Także jest to To, czyli w oryginale It, jest nie mylić z E.T., jak to niektórzy mylą.
Tytuł hiszpański prawdopodobnie brzmi Eso.
Także jest to historia dzieci, które są terroryzowane przez klauna o imieniu Pennywise. Dzieje się to wszystko w mieście Derry. I historia mówi właśnie, że co 30 lat, w tej najnowszej wersji jest to co 27 lat, klaun pojawia się i zabija jakąś tam grupkę dzieci. Dorośli go nie widzą, bo klaun jest najbardziej wpływa na emocje dzieci, bo one są w stanie mu uwierzyć. Także wczoraj byliśmy na filmie. W sumie była pusta sala, było całkiem śmiesznie, bo siedzieliśmy w kapturach i się trochę baliśmy.
To jest wersja nieoficjalna, ja się do tego nie przyznaję.
Nie, w ogóle ty siedziałeś w kapturze.
A, nieprawda.
No dobra.
Ja mogę z tego miejsca potwierdzić, że faktycznie tytuł hiszpański brzmi Eso. Myślałem, że mógłby brzmieć też Lo, ale uznałem, że jednak
Lo.
Jest Lo.
Dobrze, także... Cóż. Może powiemy troszeczkę o... Okej, Franek.
Ja chcę zaznaczyć tutaj jedną ważną rzecz. My jesteśmy po obejrzeniu tego filmu i co jest logiczne i będą tutaj spoilery. Będziemy je oznaczać. Prawdopodobnie nagramy sobie taki fajny sygnał dźwiękowy,
który usłyszycie teraz.
Uwaga, spoiler.
No.
Natomiast jeśli nie obejrzeliście tego filmu, to uważajcie i bądźcie świadomi tego, że...
Klauny są wszędzie.
Że klauny są wszędzie wśród nas, podobnie jak kontrolerzy biletów. Nie chcemy po prostu odebrać wam przyjemności. Tutaj miałem chwilę zawahania, żeby nie powiedzieć wątpliwej, ale o tym dalej później.
Okej. Także przygotowaliśmy w sumie całkiem sporo ciekawostek i chcemy też porównać te dwa filmy. Niektóre może elementy też się pojawią z powieści Stephena Kinga, ponieważ nie powiedzieliśmy, właśnie jest to film oparty na książce o tym samym tytule Stephena Kinga. Także mam tu bardzo ciekawe rzeczy o Pennywise'ie, czyli o tym, który również przedstawia się w powieści jako Robert Gray. I na stronie stephenking.wika.com znaleźliśmy ciekawe informacje na temat Pennywise'a. Po pierwsze, jest to stworzenie urodzone w makrowersie, czyli w świecie, który istniał 2 500 000 lat temu, przed naszą erą, przepraszam. Pennywise nie ma żadnej określonej płci, dlatego nazywane jest to, ponieważ pokazuje czasem... Może się on przeistoczyć w każdą dowolną postać, czyli nie ma określonej płci, ale najczęściej właśnie przeistacza się w stworzenia, których dana osoba się boi, lub jest to jakaś osoba, którą pokochaliśmy, tak samo jak jest to przedstawione w filmie.
Tak, w filmie jest to Georgie,
tak,
czyli młodszy brat Billa Denborough'a.
Tak. W rzeczywistości Pennywise jest poza fizyczną formą, tak zwanym Deadlight, i każdy, kto zobaczy to światło, staje się szalony. Pennywise ogólnie, ta istota, kiedy przybyła na Ziemię, najbardziej właśnie lubiała przebierać się tak jakby, czy przeistaczać się w postać klauna cyrkowego Pennywise'a. I w kilku momentach w książce Pennywise właśnie mówi o tym, że jego prawdziwe imię to jest Robert Gray, co jest ciekawe, ponieważ w kilku książkach Kinga, na przykład Dreamcatcher, Insomnia i Grey Matters, pojawia się Mr. Gray, co dowodzi temu, że klub frajerów, jak nazywa się siódemka naszych głównych bohaterów, nie zwalczyli Pennywise'a ostatecznie i nadal wciąż klaun żyje. Powiedziałam to jakimś dziwnym szykiem przestawnym.
Myślę, że nasi słuchacze, jako że są ludźmi inteligentnymi, to zrozumieją. Ja tutaj chcę dodać taką ciekawostkę, którą czytałem ostatnio, że człowiek, który grał klauna, właśnie Pennywise'a, mianowicie Bill Skarsgård, tak, powiedział w wywiadzie udzielonym dla magazynu Variety, chyba? Tak mi się wydaje. Że w filmie pojawiła się scena, w której on grał człowieka, który zamienił się w Pennywise'a.
Okej.
I że ta scena nie pojawiła się w pierwszej części, bo o tym będziemy mówić później, ale film, ta obecna wersja z 2017 roku została podzielona na dwie części. W pierwszej części nie pojawiła się ta scena, natomiast aktor nie chciał opowiadać jej dokładnie, gdyż być może pojawi się ona w części drugiej. Generalnie chodzi o to, że będzie to przedstawiony tenż właśnie człowiek, który został zamieniony w Pennywise'a.
Franek?
Tak.
Wiesz, co jest małe, czarne i puka przez szybkę?
Co?
Dziecko w piekarniku.
O Boże.
Tak, to jest właśnie jeden z kawałów opowiedzianych przez Pennywise'a w starszej wersji.
Tak.
Zaraz powiemy o starszej wersji troszeczkę więcej, ponieważ ona była bardzo ciekawa.
Ja generalnie... My tutaj z Marylą byliśmy, wydaje mi się, dość niezgodni. Jeśli chodzi... Nie wiem, czy byliśmy niezgodni.
Próbowaliśmy o tym nie rozmawiać,
bo mamy taką tendencję, że jak o czymś powiemy sobie poza nagrywaniem, to potem nie mówimy tego w ogóle podczas nagrywania.
Tak.
Więc jakby, powiedz mi, Marylo, co ty uważasz o filmie z 1990 roku?
Znaczy, jak dla mnie on był ogólnie bardziej śmieszny niż straszny, ale... Nie uważam tego za kompletną katastrofę, bo dużo osób mówi, że jest to nudny film, stary i taki, no, taki raczej niegodny oglądania, że tak powiem. No, ale jako, że to był klasyk i było to z 1990, w ogóle, jak to powiedzieć, no było kompletnie inaczej przedstawiony klaun niż w dzisiejszych czasach i nie było tego mroku. Nie było tych strasznych rzeczy, tak naprawdę on nie był straszny dla mnie, on był taki strasznie ludzki. Strasznie ludzki.
Strasznie ludzki, tak. Ja jakby zaczepię się tego strasznie ludzki, bo ja uważam, że ten film był... Właśnie ta jego ludzkość była dla mnie straszna, natomiast nie było tam faktycznie dorobionych scen i w ogóle rzeczy w stylu... podkręcania tempa, jakby odczuwania stresu poprzez tempo muzyki.
Tak, nie było tych jumpscarów w ogóle.
Nie było jumpscarów, nie było... Również na przykład ta scena taka charakterystyczna bardzo, kiedy Georgiemu wpada łódeczka tak. Jest moim zdaniem trochę lepiej zrobiona w wersji z 1990 roku.
Tak, według mnie też, tak, dokładnie.
Ponieważ właśnie nawet tam w wersji z 2017 jest jumpscare. Nie jest on taki bardzo mocny i nie jest taki, że można aż krzyknąć. Natomiast jakby porównać to tam się tak wyłania nagle z mroku.
Może, faktycznie.
A w 1990 on tak jest jakby nie widzimy momentu, w którym on się pojawia.
Tak.
I to robi mniejsze wrażenie.
Zauważyłam jeszcze, że w tej wersji z 2017 ogólnie no jest to zrobione bardziej realistycznie, bo na przykład chłopiec jak widzi tego klauna, to się cofa do tyłu. No tak jakby się przestraszył, po prostu naturalnie się cofa, a z 1990 to takie, o fajnie, klaun w kanałach.
Ale wiesz, co ci powiem? Ja uważam, że zgadzam się z tą konkretną sytuacją, o której mówisz, natomiast wydaje mi się, że ten film z 90 roku jest bardziej realistyczny. Jakby
tak, tak.
On jest taki bardziej,
no
on jest taki bardziej, że jak widzisz to i jesteś sobie w stanie wyobrazić, że faktycznie spotykasz takiego klauna.
Tak, tak.
Ja jakby tutaj mam taką recenzję z Filmwebu. Autorem jej jest niejaki Michał Walkiewicz. Ja się z nim chciałem nie zgodzić, ponieważ on określił pierwowzór filmu. Przeczytam może. To jest na razie cytat z literackiej wersji. Nie musisz spoglądać wstecz, by dostrzec te dzieciaki. Pozostaną częścią ciebie, tak jak kiedyś były skarbnicą wszystkich twoich aspiracji. Koniec cytatu. Czytamy w literackim pierwowzorze Stephena Kinga, książce będącej wyrazem tęsknoty za utraconą niewinnością i która, o ironio, wdrukowała się w nasze dziecięce umysły za sprawą filmowej adaptacji z Timem Curry'em w roli demonicznego klauna Pennywise'a. W myśl zasady, że najskuteczniej okłamujemy samych siebie, filmu nie da się dziś obejrzeć na trzeźwo, no chyba, że jako dokument z epoki, w której telewizyjne produkcje kręcono ogórkiem, a obsadzie płacono skórami lisów.
Nie, no.
Moim zdaniem to być może trochę rozumiem, o co chodzi, natomiast to nie jest zły film i generalnie ja na moim Filmwebie, na którego zapraszam, Franek Pozarzycki się nazywam, oceniłem...
Strasznie chcesz się sfejmić.
Strasznie chcesz się sfejmić, tak. Oceniłem film, wersję z 1990 roku na 6, na 10, natomiast wersję z tego roku na 5.
Znaczy, ja bym oceniła tą z tego roku na takie 5,5, bym powiedziała, bo jednak, nie wiem, mnie strasznie urzekają zdjęcia, jak...
Tak,
zdjęcia... zboczenie zawodowe po prostu.
Jeśli chodzi o zdjęcia, to ja tutaj też muszę wspomnieć jedną rzecz. Mianowicie, zdjęcia są bardzo fajne, natomiast są robione przez człowieka, który się nazywa Chang Hun Chang. Jest to fotograf, no, człowiek od zdjęć, pochodzący z Korei Południowej. Ja mam takie poczucie, że opinię sobie wyrobiłem, chociaż nie widziałem w życiu jakiejś niesamowicie, nieprawdopodobnie wielkiej ilości filmów, że ludzie pochodzący z Azji nie za bardzo potrafią wyciągnąć takie emocje ze zdjęć. Takie jest moje zdanie przynajmniej.
Nie wiem, nie zastanawiam się.
To znaczy, chodzi mi o filmy. Chodzi mi o filmy, bo ja bardzo lubię zdjęcia pochodzące z Azji, natomiast jeśli chodzi o filmy, to one potrafią być świetne wizualnie, natomiast nie ma w nich emocji, jak dla mnie. Ja ich nie czuję.
Nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym, nie odpowiem ci na to pytanie, ale wydaje mi się, że to jest takie zbytnie uogólnienie. Jeszcze tak wracając do porównania tego, znaczy jeszcze jak mówiliśmy o tym starej wersji, wersja z 1990 roku tak naprawdę dla mnie nie była horrorem. Jest to zarejestrowane jako horror, gatunek horror, ale jak dla mnie było to bardziej kino familijne niż horror, no sorry.
Tak, jest to taki pseudo-horror familijny.
Tak, no ja się przy tym śmiałam, na przykład jak powiedział o tym, co jest małe czarne i puka przez szybkę dziecko w piekarniku, to tam było takie, wiesz, ten bohater był taki przestraszony, chciał stamtąd uciekać, że ja taki, ja pierniczę, nie, po prostu taki suchar.
Tak, to rozmawialiśmy też na temat ostatniej sceny filmu.
Uwaga, spoiler!
Ja tutaj jakby rozumiem, że nie chcielibyście się katować. Chociaż nie uważam, żeby to był jakiś straszna rzecz. Natomiast, że nie będziecie chcieli obejrzeć tego filmu z 90 roku, gdyż trwa on 3 godziny. W każdym razie zarysuję scenę. Może ty, Maryla, zarysuj, bo
ja mam tutaj właśnie taką notatkę świeżo po filmie. Tak mi się spodoba, że aż sobie zrobiłam o 12:30 w nocy, zrobiłam sobie notatkę. Ostatnia scena. Bohater chce pomóc swojej oślepionej światłem klauna, który okazał się pająkiem, którego zawili srebrem i wyrwali mu z morderczym zapałem serc narzeczoną. No i z tą narzeczoną zjeżdża z dużej góry na rowerze, jest dzieciństwo o imieniu Silver i mówi do niej, proszę, walcz z tym. Ona się budzi z okropnej traumy. Zatrzymują się na środku skrzyżowania, zaczynają ogólnie się całować na środku skrzyżowania, wszyscy dookoła nich stają.
Trąbią.
Trąbią, miało być to bardzo romantyczne, a ja się przy tym tak śmiałam i po prostu nie, to było...
Generalnie nie wiem dlaczego, ale mi się ta scena kojarzyła z Forrestem Gumpem.
Czemu?
Nie wiem, ale jakoś tak mi tak odczuwam.
Nie, nie wiem, ten pająk po prostu... Idą na niego, przewracają
go w trójkę. Byłbym sobie w stanie wyobrazić takiego Forresta Gumpa na tym rowerze zasuwającego, zjeżdżającego na dół.
Czuję, że ten rower Silver był w pewnym sensie w książce bardzo ważnym elementem, a w filmie było tylko pokazany napis Silver na jego
rowerze. W filmie, szczerze mówiąc, jakby waga wielu rzeczy, wydaje mi się, została spłycona,
tak.
Ale są sceny, w których jak się wie, że tamta waga jest, to one jakby inaczej wyglądają.
Tak, i faktycznie trzeba, jak dla mnie, obejrzeć starą i nową wersję, bo są więcej wątków, tak jakby jesteśmy w stanie wyłapać. I właśnie te takie drobne jakby symbole, czy cokolwiek jak to nazwać, możemy, tam nam się wydają bardziej istotne, niż jakbyśmy obejrzeli tylko wersję z 2017.
Generalnie jak byliśmy w kinie i film się zaczął, to ja się bałem, że...
Uwaga, spoiler!
Bo one się zaczynają bardzo podobnie. I ja się bałem tak naprawdę, że będę musiał obejrzeć drugi raz to samo, tylko z nowymi aktorami.
Tak, a było tylko w sumie kilka scen. Na pewno ta z łódeczką, ta jak on malował tą łódeczkę, czy tam...
I zejście do piwnicy.
Zejście do piwnicy, aczkolwiek też nie do końca. Było jak dla mnie fajniej zrobione. Chociaż... Nie, to nie mogę tego porównać, bo to były dwa różne...
Porównywalnie.
Jak on tam... Jak oni chcieli mu wyciąć temu... Jak on się nazywał? Ten Billowi chyba? Nie, no temu nowemu chłopakowi, jak chcieli tam wyciąć na brzuchu, to jest podobna scena też, jak on się tam sturlikuje na dół.
Tak. Natomiast też inaczej wygląda to miejsce, w którym oni się spotykają i... Mnie osobiście bardziej podobało się to miejsce z 90 roku.
Tak, mi też. Mi
takie
też.
Było bardziej takie kameralne, bardziej tak, mi się wydaje, że to było takie miejsce, w którym spotkań. Jeśli chcesz się schować, to tam dokładnie, cię możesz schować.
Tak. Zaczęłam się śmiać, bo sobie przypomniałam, szukałam jeszcze innych podobieństw, jakie są i przypomniałam sobie tą scenę, jak ten klaun tańczy w 2017. Tego są takie przeróbki, Boże. Możemy dać na naszą stronę.
Damy to myślę, na naszego Facebooka.
Tak.
Zapraszamy na naszego Facebooka Web Pomysłów.
Dobra, bo tak odeszliśmy w sumie trochę od tematu, bo zaczęliśmy to porównywać tak jakoś strasznie rozwlekle.
Ja wiesz co, ja może jeszcze powiem, bo ja mam trochę takich porównań, ale takich tak szybko postaram się to powiedzieć. Ja generalnie nie wiem bardzo dużo o stronie technicznej filmu. Nigdy nie robiłem filmu w przeciwieństwie do Maryli.
Mhm.
Natomiast byłem w stanie ocenić stronę taką wizualną i psychologię, jakby emocje wywierane na oglądającym. Mhm. Postawiłem sobie za cel porównanie filmu To z 1990 i filmu To z 2017. I moje opinie są takie. Wydaje mi się, że ten film z 1990 ma bardzo słabe efekty. To znaczy...
Z 90. No praktycznie żadnych nie ma. Znaczy ale oprócz nawet tego chodzi... pająka...
Nie, ale nawet nie chodzi mi o pająka, tylko chodzi mi o piorun. Ja skupiłem się, zauważyłem to, była tam burza i był piorun i ten piorun wyglądał jakby ktoś nakleił naklejkę na kamerę.
No tak, no bo to wiesz, to było...
Ale i właśnie ja sobie pomyślałem, że... Najpierw pierwsza moja myśl była taka, że beznadzieja. Druga moja myśl była taka, że kurczę, przecież to film z 90-tych lat, nie mogę wymagać nie wiadomo ile, ale potem sobie pomyślałem, że Gwiezdne Wojny to są lata 70. I jednak porównaj efekty Gwiezdnych Wojen i efekty filmu To. Oczywiście, że Gwiezdne Wojny wymagały efektów większych, ale i tak wydaje mi się, że można to było zrobić lepiej. Mhm. Jeśli zaś chodzi o efekty w filmie z 2017 roku, to one były fajnie zrobione, natomiast momentami były trochę absurdalne. Mam na myśli na przykład scenę...
Uwaga, spoiler!
Scenę w piwnicy, w której, już mówię, w której Bill myśli, że widzi Georgiego, idzie do piwnicy i tam ten klaun tak do niego leci jak jakieś nie wiadomo co.
Jest taki paralityk kompletnie. Ja nie rozumiem tego w ogóle, jaki był cel tego lecini.
No właśnie. Jezus Maria. I wydaje mi się, że
było
to...
takie głupie strasznie.
Wydaje mi się, że to jest absurdalne wykorzystanie budżetu, który mają. To znaczy, że efekty... jak już robimy te efekty, to zróbmy je porządnie i zróbmy je z sensem. I to mi się nie podobało, że w kilku miejscach, jak zastanawiałem się nad paroma aspektami, to ostatecznie dochodziłem do słowa absurd. To znaczy, nie powiem, że cały film określiłbym słowem absurd, mhm. ale tak do tego po prostu dochodziłem. Kolejną rzecz, która bardzo mi się nie podobała w wersji z 2017 roku, to jest dobór aktorów, okay. jeśli chodzi o dzieci. To znaczy, już tłumaczę, film jest w wersji z 1990, te dzieci wyglądają na ten sam wiek, one jakby wszystkie z założenia mają 10 lat i one wyglądają może nie na 10, może na troszkę mniej, ale wyglądają. Natomiast w tym filmie z 2017 mamy te 7 osób, siódemkę bohaterów, z których wszyscy chłopcy mają 14 lat. Sophia Lillis, czyli ta jedyna dziewczyna, która grała postać Beverly Marsh, ma 15 lat i ona wygląda na lat 17, jak dla mnie, 15-17, a oni wyglądają na lat 6-8.
No, faktycznie.
I jakby, jak dla mnie tutaj jest albo...
Szczególnie ten, jak on się czeka, Ben... ten... Nie.
Jeremy Ray Taylor. Okay.
Tak, on grał Bena.
Tak. Jak dla mnie tutaj albo zawalili ludzie od castingu, albo zawalili ludzie od charakterystyki, od makijażu, żeby chociaż trochę ich upodobnić. To znaczy, jak dla mnie, Sophia Lillis jest, mimo że ci chłopcy, jakby to oni stanowią tą grupę większą, w związku z czym bardziej logiczniejsze byłoby przyrównanie dziewczyny do nich, mhm. to jak dla mnie Sophia Lillis jest najlepszą z nich, jeśli chodzi o grę aktorską.
Tak.
W związku z czym raczej uważam, że personalnie powinno się do niej dorównywać ludzi, a nie ją z tego filmu usunąć.
Okej, ale akurat... Nie wiem, akurat w sumie to nie zależy jak dla mnie ich wiek, czy podobieństwo wieku do tego, jak się wobec siebie zachowują, czy... Znaczy, tak, wiesz, ale jakby... Czy to nie jest aż tak ważny aspekt jak dla mnie.
Wiesz co, dla mnie jest dosyć ważne. To znaczy, jakbym oglądał ten film bez dźwięku na przykład, to bardzo by mi się to wydawało dziwne. Natomiast przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł. Właśnie oglądaliśmy z Marylą przed nagrywaniem tego filmu kilka filmików na YouTubie dotyczących właśnie filmu To. Mhm. I widzieliśmy tam rozważania na temat tego, kto mógłby zagrać właśnie Beverly Marsh w drugiej części filmu, która w czasie jakby filmowym miałaby się odbyć 27 lat później. Mm-hmm. Wydaje mi się, że to może być przyczyna, dla której wzięto Sophia Lillis, mm-hmm. że ona jest bardzo podobna do dwóch aktorek, niestety nie pamiętam jakich, i możliwe, że po prostu ona została dobrana z wizją o drugiej części, żeby to było podobne. Na pewno była to Amy Adams, drugiej aktorki nie pamiętam. I tutaj chciałbym powiedzieć chyba pierwszy raz w trakcie nagrania, natomiast kolejny raz ogólnie, że bardzo mi się nie podoba pomysł rozbicia tego filmu na dwie części. To znaczy, film z 1990 jest długi, trwa 3 godziny, ale zawiera w sobie jakby te dwie części. To znaczy, część jak oni są dziećmi, mają te tam 10 lat i myślą, że zabijają potwora. Natomiast jakby druga część, drugie 1,5 godziny filmu, to już jest czas 30 lat później, kiedy oni wracają do miasteczka. I jak dla mnie to jest okej, natomiast jeśli robimy film 2,5 godziny z jedną częścią i 2,5 godziny z drugą częścią, to jakby tam nie ma wniesionej nowej treści, tam nie ma nic specjalnie nowego, te sceny są trochę dłuższe. I wydaje mi się, że po prostu chcieli zrobić dwa filmy, bo podejrzewali, że to będzie sukces.
Podejrzewam, że chcieli na tym na pewno więcej zarobić. Po drugie, mhm. jak dla mnie nie jest to głupi pomysł, ponieważ zauważ, że kończy się, że jest to pewien okres czasu. Jest to, oni tam sobie obiecują, że powrócą, jeśli wróci klaun i jest przerwa. Czyli my tak jakby nie wiemy, co się dzieje w tamtym czasie, a w filmie z 90 jest to już od razu, oni są dorośli, prawda?
Tak, faktycznie.
Także jest to prawda. Pewien fajny zabieg taki, który nam może też powiedzieć o tym, że oni dorośli i jest to tak jakby wcielamy się troszeczkę
faktycznie.
W ten film.
Nawet jeśli nie minie 27 lat, tak. Okej.
I jak dla mnie było więcej, może nie było więcej treści zawartej w tym 2017, bo to faktycznie były 2,5 godziny, ale na pewno było więcej efektów i może nie był, był w pewnych momentach, był nudny według mnie, ale nie był aż tak bardzo rozwleczony. I myślę, że dużo też zrobiły swojego zrobiły efekty. W sensie, że dużo zajęły czasu.
Ja tutaj jeszcze dodam a propos klauna. O tym już Mówiłem troszkę, ale powiem więcej. Jak obejrzymy sobie zdjęcie, jak wygląda klaun w filmie z 90 roku i w tym teraz, to wydaje mi się, że na pierwszy rzut oka powiemy, że ten z filmu, że ten z wersji 2017 jest straszniejszy. Natomiast dla mnie osobiście podczas oglądania filmu już straszniejszy jest ten z 90 roku przez właśnie tą swoją ludzkość i jakby zachowanie tego klauna z 17 roku jest takie trochę absurdalne, znowu użyję tego słowa, takie... On nie rozmawia z tymi bohaterami, on jakoś nie ingeruje w ich życie
świat, tak.
I w ich świat, nie wchodzi tak bardzo, tak ja tutaj sobie nawet wręcz użyłem słowa wpycha się w ten ich świat, jak w 1990 roku. To już akurat wspomniałem, ale zaznaczę to jeszcze raz, że dla mnie fajnym zabiegiem, nie wiem czy to był zabieg, ale ten klaun z 1990 roku jest takim klaunem, którego wyobrażam sobie, że mógłbym spotkać na jakimś festynie. Tutaj wprowadzam ciekawostkę. Mianowicie zastanawiałem się, patrząc na tego klauna, jak to się ma do reklamy McDonalda, do tego sławnego klauna McDonalda.
Mhm.
Bo też wiedziałem, że książka została napisana przez Stephena Kinga, który bał się klauna z McDonalda.
Tak, ponieważ Stephen King, jak miał 4 lata, była taka historia, że siedział chyba na jakimś festynie czy czymś takim, właśnie siedział obok tego klauna i to był taki jeden z jego większych jakby lęków i potem właśnie na tym została oparta książka To.
Mhm. Pierwszy taki pierwowzór tego klauna w reklamach McDonalda powstał chyba w latach 40. czy 50. Natomiast co mnie najbardziej zaciekawiło, to on nie wyglądał tak, jak wygląda klaun w filmie z 90 roku. Natomiast w 1998 albo 9, nie jestem pewien, tenż klaun został w zasadzie moim zdaniem upodobniony, tak że wyglądał bardzo podobnie do tego z 1990 z filmu. Dlaczego tak zrobili, nie mam pojęcia, bo raczej klaun z horroru kojarzy się źle, w związku z czym na logikę powinni raczej od tego odchodzić. Być może robiąc to, chcieli sprawić wrażenie, że to oni na przykład byli producentami tego filmu albo coś takiego. Nie mam pojęcia.
Ale właśnie też mam a propos McDonalda ciekawostkę jedną, bo przeczytałam artykuł w Business Insider, przepraszam, mogłam się to przepisać. Może przetłumaczę to, że tłumaczę z angielskiego, także od razu mogę się trochę jąkać. McDonald chowa swoją sławną maskotkę Ronald McDonald wśród fali strasznych klaunów rozpowszechniających się w Stanach Zjednoczonych i właśnie w 2013 roku, jak możecie zauważyć, bo już jej nie ma, została wycofana ta maskotka, ponieważ ludziom zbytnio kojarzyło się z tymi strasznymi klaunami. No i no, faktycznie nie była to za dobra reklama.
Ja nie mam pojęcia, jak można po 8 latach czy 9 latach od powstania filmu wpaść na tak genialny pomysł.
Uwaga, spoiler!
Plus dla nowej wersji filmu, moim zdaniem, to jest ta latająca spirala dzieci porwanych czy tam zabitych przez Pennywise'a. Gdyż w wersji z 1990 roku są to pajęczyny, które jakby są, te dzieci są oplecione w pajęczyny i jest tam taki wielki pająk jak z Harry'ego Pottera.
Aczkolwiek byłoby to logiczne, bo w powieści jest faktycznie on przedstawiony też jako pająk.
Tak, no dobrze, no jakby ja nie mam tego odniesienia do powieści, natomiast chcę po prostu powiedzieć, że ta spirala w dodatku w takiej totalnie monumentalnej formie jest rewelacyjna, robi super wrażenie. I jest straszniejszy, mniej realistyczny, ale właśnie powiedziałem, że wielki pająk wielkości samochodu jest bardziej realistyczny. Nieważne.
No jest, w sumie.
Dobra, powiedzmy, że
taki
jest.
Taki z Australii.
Jest to, powiedzmy, bardziej realistyczne.
Dobra, to ja jeszcze może wrócę do ciekawostek o Pennywise'ie. Także postać Pennywise'a jest oparta na prawdziwym klaunie, o dziwo. Człowiek, który pracował w zawodzie klaun, nazywał się John Wayne Gacy i faktycznie w latach 70. Gacy zabijał, będąc przebranym za klauna. Był to zabójca, gwałciciel, którego ofiarą padło 33 mężczyzn i chłopców. Działo się to w Chicago i jak dla mnie najbardziej straszną rzeczą jest to, że policja podczas rewizji jego domu znalazła pod jego podłogą 27 rozkładających się ciał.
To jest generalnie dosyć masakryczna wiadomość. Ja nie wiem, jak można mieszkać na 22, tak?
27.
27, tym bardziej martwych, rozkładających się ciała.
Nie, w ogóle... Aha, i jeszcze taką ciekawostką właśnie, że bo wykonano na nim egzekucję, tam zastrzyk jakiś z jakąś substancją, która odebrała mu życie.
Bawmy się w eufemizm.
Tak. Wzięto jego mózg do badań i chciano sprawdzić, czy właśnie mózg, nie wiem, psychopaty jest, różni się czymkolwiek od powiedzmy normalnego człowieka, ale takich różnic nie stwierdzono, także...
Dobrze, czy masz coś jeszcze do dodania? Bo jak jeszcze nie, to przejdziemy dalej.
Jeszcze mam troszeczkę o kolurofobii, czyli o strachu przed klaunami.
No, to ciekawe, opowiedz.
Nazwa koluro ogólnie wzięła się z greckiego, oznacza chodzący na szczudłach, a fobia to oczywiście strach. I właściwie dlaczego ludzie boją się klaunów? Też mnie trochę to zaciekawiło, ponieważ kilku moich znajomych się dość mocno boi klaunów.
My nie należymy do tej grupy, tak, ale tak.
Z góry faktycznie. Pozdrawiam znajomych. Ludzie boją się klaunów, ponieważ przeczytałam tak na jakimś tam forum psychologicznym, ze względu na ich dużą ilość makijażu i przesadzone na przykład usta, w sensie powiększone buty na przykład często też mają takie po prostu przesadzone cechy w wyglądzie. I przez to nie jesteśmy, nasz mózg po prostu widzi, że jest to postać ludzka, ale nie jesteśmy w stanie określić dokładnie jego tożsamości i też jego przesadzone i sztuczne zachowanie. Przez to właśnie odczuwamy strach i nie jesteśmy w stanie odczytać tych intencji, także to może być taka jakby, to jest właśnie przyczyna. Zgubiłam wątek. I właśnie jeszcze badania mówią, że przed powieścią It nie było aż tak wielu osób, które boją się klaunów. Po tej powieści prawie, znaczy dzisiejsze pokolenie ogólnie jest prawie w 100% kolurofobikami.
Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o to 100%, to ja chciałbym, ja generalnie bawię się w debaty oksfordzkie.
To są, wiesz, amerykańskich naukowców.
Tak, no właśnie domyślam się. Ja bawię się w debaty oksfordzkie i mamy tam takie powiedzenie, że 93% statystyk jest wymyślone włącznie tak. z tą.
Dokładnie.
I wydaje mi się, że tak, że
ale to taka to... może bardziej ciekawostka
tak,
była.
Myślę, że jest to ciekawostka, natomiast nie wydaje mi się, żeby faktycznie prawie 100%
tak.
ludzi miało takie zaburzenia. Tym bardziej, że na przykład znamy jakąś arachnofobię, znamy klaustrofobię.
Tak, ja jestem arachnofobikiem zdecydowanie.
Tak? A ja na przykład teraz dopiero kilka dni temu pierwszy raz już usłyszałem nazwę lęku przed klaunem,
tak,
w związku z czym znaczy... nawet tego nie powtórzę. W związku z czym, no umówmy się, no to nie może być tak znane, żeby żeby nikt o tym nie słyszał.
Tak, ja jeszcze może troszeczkę wtrącę się do psychologicznych takich, znaczy techniczno-psychologicznych jakby trików, jakie były zastosowane w filmie. Także po pierwsze, film z 2017 był o wiele bardziej mroczny, to już
tak,
od razu budzi nasz lęk. Było o wiele więcej jumpscare'ów, znaczy w poprzednim praktycznie nie było jumpscare'ów, przynajmniej ja nie pamiętam jakichś takich super charakterystycznych.
Tutaj uwaga, spoiler!
Spoiler, mega jumpscare, który Maryla niestety przegapiła,
tak,
nie odpisywała chyba na SMS-a.
Nie, notatki robiłam.
Notatki robiła, jeszcze lepiej. Był w łazience,
tak,
kiedy właśnie Sofia Lillis chowa się w łazience przed goniącym ją ojcem, którego gra...
W ogóle motyw tego ojca był taki psychopata kompletny. On tak. mnie najbardziej przestraszył. Ja się bardziej bałam tego ojca niż klauna.
Steven Baggert, tak myślę to się czyta, grał właśnie tego ojca. Sofia, czyli w filmie Beverly, chowa się za zasłonką wanny. Gdy ojciec odsłania zasłonkę, ona uderza go jakimś wazonem w głowę, wychodzi z tej wanny, obraca się w stronę ojca, odwraca się znowu do drzwi i tam tuż przed nią jest ten klaun, który na nią jakby krzyczy. I jakby Maryla przegapiła ten moment, w którym ona się odwraca i ten klaun na nią krzyczy.
Może i lepiej w sumie.
W każdym razie muszę zaznaczyć, że nikt w kinie nie krzyczał.
Tak, w sumie.
Ja nie krzyczałem tylko dlatego, że, że miałem kaptur na
głowie. Ja zacząłem przyklinać w pewnym momencie.
Tak. tak.
W ogóle ja mam coś takiego, że jak się dosyć mocno boję, to zaczynam się śmiać. I przez jakieś dobre 5 minut nie mogłam opanować śmiechu po jakimś tam z kolei jednym z jumpscare'ów.
Ale też tych jumpscare'ów nie było tak dużo. To znaczy, nie było jakoś takie masakrycznie straszne.
Jak na w ogóle ten film nie był jakoś super straszny. Mhm. Jak na przykład tak. W porównaniu z Obecnością, gdzie wyszłam.
Wyszłaś z Obecności?
Tak.
Ja nie byłem w kinie na Obecności.
Jezus, nigdy więcej. Franek, idziemy na Annabelle.
Jezus, ja się tak boję lalek.
Ja też strasznie.
Nie powiem, ile tego ma być, bo to już tak nisko nie upadnę, ale jak będzie duże zainteresowanie w komentarzach gdziekolwiek tym, żebyśmy poszli na Annabelle, to ja mogę wtedy iść i nagrać ten odcinek.
Co ty w nas właśnie wplątałeś, człowieku?
Ale no cóż, no.
Jeszcze może powiem, że bardzo fajnie mi się podobał motyw tego obiektywu. Boże, nie obiektywu, tylko projektora zamiast albumu. Mhm.
Uwaga, spoiler.
No i w sumie tam też był jumpscare taki całkiem porządny.
Tak, tam był fajny jumpscare.
Tam zaczęłam przeklinać, tak. Ty chowałeś się w kaptur.
I ja się chowałem w kaptur.
Śmiesznie było.
Śmiesznie było, ale na szczęście nie było dużo ludzi w kinie, żeby mogli się z nas śmiać. To myślę, że powiedzieliśmy dużo, nie wiem, ja mogę podsumować, ty możesz podsumować, jeśli chcesz zacząć, czy ja mam zacząć?
Możesz zacząć.
Dobra, to ja zaczynam. Ja, tak jak mówiłem już wcześniej, wyżej oceniłem film z 1990 i ogólnie uważam, że gdybym nie oglądał wcześniej filmu z 90 roku i poszedł po prostu na film z 2017, podobałby mi się bardziej. Natomiast uważam, że zarówno ten, jak i ten jest takim kinem, takim horrorem, ale takim trochę familijnym. To znaczy, wydaje mi się, że jakby widziałem u pani kasjerki, że na to z 17 jest ograniczenie od 15 roku życia, ale wydaje mi się, że ja jako osoba bojąca się horrorów nie umierałbym ze strachu na tym filmie.
No.
Dobra. Ogólnie bardziej podobało mi się doświadczenie oglądania tego filmu z 90 roku. Natomiast nie powiem, że film z 2017 roku jest zły, jest po prostu specyficzny i trochę trudno go przypisać do kategorii. Natomiast trochę trudno mi zrozumieć jakąś taką famę, jaką obrósł, że jest to po prostu wybitne
chyba
dzieło.
Drugi kasowy najbardziej horror w historii.
Najlepsze w ogóle Kinga. Tego akurat nie wiem, to być może, ale że w ogóle
tak
rewelacja.
Tak się dało, chyba ostatnio, tak mi się wydaje.
Tak. No ja po prostu uważam, że tak nie jest, natomiast uważam, że jak każdy film warto to obejrzeć.
To ja może powiem, że tak, nie jestem w stanie porównać w ogóle tych dwóch, czy mi się bardziej podobało, czy nie, ponieważ są to całkiem dwa różne filmy. Jeden jak dla mnie nie jest horrorem, drugi jest remake'iem tego pierwszego, ale jest horrorem zrobionym... No jak dla mnie tylko jumpscary były tam straszne. Cała ogólnie atmosfera tego raczej była taka, bym powiedziała, całkiem przyjazna do oglądania. Oceniłam tak samo jak ty na Filmwebie, czyli starszy na 6, nowszy na 5. Ale faktycznie samo doświadczenie strachu i doświadczenie oglądania tych jumpscare'ów mi się bardziej w sumie podobało, bo jednak trochę byłam znudzona tym 3 godziny. No nie jesteśmy
tak,
już przyzwyczajeni do oglądania takich filmów.
Ale muszę powiedzieć, że jak na film z tamtych lat, to on miał naprawdę żwawe tempo.
Znaczy, to jest 27 lat, także to nie jest jakoś super dużo. No bo na przykład oglądamy wciąż, tak jak powiedziałeś przedtem, Star Warsy i to nie jest...
Dobra, no to jest żywsze tempo, no. Ale... I tak uważam, że nie jest źle.
No.
Dobra. Teraz wprowadzamy... Teraz będzie jakaś muzyczka. Dobra. Wprowadzamy do naszego podcastu nowy segment, który brzmi plany na przyszły tydzień. I odpowiadamy w nim na pytania, co planujemy czytać, co planujemy obejrzeć, Co planujesz przeczytać i co planujesz obejrzeć w przyszłym tygodniu, Marta? No może nie w przyszłym tygodniu, ale do następnego odcinka.
Co planuję przeczytać? Szczerze to chcę wypożyczyć właśnie jakąś książkę Kinga, bo przyznam się z bólem serca, ale przyznam się, że nie czytałam ani jednego Kinga nigdy. Kiedyś zaczęłam czytać coś o jakimś wesołym miasteczku, ale miałam wtedy 7 lat i odłożyłam tą książkę
okay.
I chyba oddałam nawet ją komuś.
Dobra, rozumiem.
Także wypożyczę jakiegoś Kinga. Co będę planowała obejrzeć? Nawet nie wiem, nie mam jakichś super szczegółów. Pewnie wezmę jakiś jeden z moich filmów na liście Filmweba, coś sobie obejrzę.
Dobra, ja czytam, ja jestem z tych ludzi, którzy czytają kilka książek na raz i aktualnie, abstrahując od rzeczy, które, że tak powiem, muszę czytać, to jestem w trakcie czytania książki Walka o ulicę, Janet Sadiq Khan, to jest książka na temat urbanistyki. Jestem w trakcie czytania książki Sapiens i jako, że jestem olbrzymim fanem Timothy'ego Ferrisa i generalnie strasznie polecam ogarnięcie jego podcastu, jego strony i generalnie wszystkiego. To jest człowiek, który zajmuje się planowaniem czasu, planowaniem życia i tego typu rzeczami. Aktualnie właśnie czytam jego książkę Czterogodzinne ciało. Natomiast jeśli chodzi o obejrzenie czegoś, to ja niestety nie widziałem jeszcze Birdmana. I myślę, że ja tego Birdmana obejrzę.
Ja oglądam początek.
W tym tygodniu. A poza tym chciałbym obejrzeć coś, o czym będziemy mówić w następnym odcinku, ale co to będzie, jeszcze nie wiemy. Być może damy znać, być może nie, zobaczymy.
Tak.
Zapraszam Was na nasze social media, to znaczy na naszego Facebooka, nazywamy się Web Pomysłów, na naszego Instagrama,
tak,
nazywamy
niedługo,
się też Web Pomysłów.
Niedługo wrzucimy zdjęcie.
Niedługo coś wrzucimy, tak.
Bardzo ciekawe zdjęcie.
Zapraszamy też na naszą stronę internetową,
tak,
na której jeszcze nie ma treści, ale spokojnie będzie tam treść. Nasz adres naszej strony internetowej to jest webpomysłowpodcast.wordpress.com. Podcast przez C.
Długa nazwa.
Zapraszamy na przyszły odcinek i dziękujemy za to, że byliście z nami w tym na pewno na razie rekordowym odcinku, jeśli chodzi o jego długość.
Także do zobaczenia w następnym odcinku i pamiętajcie...